Otwórzmy Księgę proroka Jeremiasza, rozdział 24. Księga Jeremiasza, rozdział 24. I tutaj w tym rozdziale, dość nietypowo krótkim jak na Księgę Jeremiasza zresztą, mamy opis pewnego widzenia, które miał Jeremiasz, które zostało mu dane przez Boga. Przeczytamy te 10 wierszy z tego rozdziału. Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. I rzekł Pan do mnie: co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe, tak złe, że nie nadają się do jedzenia. Wtedy doszło mi słowo Pana, który rzekł: tak mówi Pan, Bóg Izraela. I jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków ku dobremu. I zwrócę na nich oko z myślą o dobrem. I sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi i odbuduję ich, a nie zburzę. Zasadzę ich, a nie wykorzenię. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan. I będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe, mówi Pan, tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim, i z jego książętami, i resztą Jeruzalemu, z tymi, którzy pozostali w tej ziemi, i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie. Uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam. I skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z tej ziemi, którą dałem im i ich ojcom. Tutaj w tym fragmencie Bóg używa, tak, dwóch rodzajów fig, używa takiego obrazu, którego zaraz przyjdziemy trochę. Natomiast takim kluczowym wierszem, który tutaj zwraca uwagę w tym fragmencie, jest wiersz 5, gdzie Bóg mówi: tak, czy jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy. I szczerze mówiąc, to łaskawe spojrzenie, o którym ten wiersz pisze, jest czymś, co powinno nasze spojrzenie zawsze przykuwać. Wszędzie tam, gdzie w Biblii spotykacie wzmiankę o tym, że Bóg łaskawie patrzy, albo że Bóg zwróci swój wzrok ku dobremu na kogoś czy na coś, to powinno przykuwać naszą uwagę. Dlatego, że łaskawe spojrzenie ze strony Boga to jest tak naprawdę podstawa naszej egzystencji. My tylko na to możemy liczyć ze strony Boga. Tak jak ja często podkreślam, my jako ludzie mamy bardzo wysokie mniemanie o sobie. Nam się wydaje, że my jesteśmy nie wiadomo kim. Tak? Czasami to w ogóle się wydaje, że my jesteśmy pępkiem świata. Ale nawet jak nie pępkiem świata, to no generalnie jesteśmy takimi bardzo fajnymi stworzeniami. Natomiast w konfrontacji z Bogiem cała ta nasza fajność, te nasze zasługi jakieś, te nasze po prostu wartości po prostu znikają. Kiedy przychodzisz do Boga tak szczerze, z pełną świadomością tego, z taką, jaką możesz mieć z Bożego Słowa. Kim jest Bóg, jaki jest Bóg i kim ty jesteś, to nagle się okazuje, że jedyną rzeczą, na którą możemy liczyć ze strony Boga, to jest łaska. Po prostu. Nie zasługujemy na nic dobrego, na pewno, ze strony Boga. Nie zasługujemy na żadną nagrodę za to, jakimi jesteśmy. Nie zasługujemy na żaden ranking, tak? Że ja jestem lepszy, ktoś jest gorszy, albo ja jestem gorszy, ktoś jest lepszy. Nie. Po prostu w Bożym świetle, choćbyś był najlepszy czy najgorszy, to nie ma już większego znaczenia. My w tej naszej skali, w tej ludzkiej, na tej ludzkiej naszej płaszczyźnie, to lubimy się porównywać. Tak? Czy ktoś jest gorszy, czy ktoś jest lepszy, a w tym ja jestem gorszy, a w tym jestem lepszy, a ja mam taką wadę jak ten. W Bożym świetle wszyscy jesteśmy po prostu źli. Nie ma nic dobrego w nas. Na nic nie zasługujemy, jeśli chodzi o konfrontację z Bogiem. Więc jedyne dobre, czego my możemy się spodziewać, najlepsze, co nas jako ludzi może spotkać ze strony Boga, to jest łaskawe spojrzenie. To jest okazanie łaski. To jest okazanie miłosierdzia. To jest tak naprawdę jedyne, na co ty ze strony Boga powinieneś liczyć. I dlatego my możemy powiedzieć, żyjemy dzięki Bożemu łaskawemu spojrzeniu. My możemy istnieć dzięki Bożemu łaskawemu spojrzeniu. Gdyby nie Boże łaskawe spojrzenie na nas, to nikogo z nas by tu nie było. Ludzkości by już nie było. Nic by nie było z tego świata, który cały jest skażony grzechem, który cały upadł w grzech. Istniejemy dzięki temu, że Bóg łaskawie spogląda na człowieka. I dlatego za każdym razem, kiedy patrzymy na taki, spotykamy taki fragment jak ten, gdzie Bóg mówi, że spojrzę łaskawie na kogoś, że okaże łaskę, okaże zmiłowanie, to powinno przykuwać naszą uwagę. Bo chcielibyśmy wiedzieć, co takiego przyciąga to Boże łaskawe spojrzenie. Dlaczego Bóg łaskawie spojrzał na taką osobę czy na inną? Dlaczego Bóg ku dobremu swój wzrok zwrócił na taką sytuację, a nie na inną? Co takiego przyciąga to Boże łaskawe spojrzenie? Bo jeśli ja wiem, że ja tylko tego potrzebuję tak naprawdę, że to jest podstawą mojego życia, to ja chcę tego łaskawego spojrzenia, prawda? Wiemy oczywiście, że my nie możemy sobie zasłużyć w żaden sposób na Boże łaskawe, z definicji. Łaska jest czymś, na co nie można zasłużyć, więc to nie jest tak, że my chcemy zarabiać na to Boże łaskawe spojrzenie. Ale skoro mamy opisane w Biblii sytuacje, kiedy ludzie w jakiś sposób, przez jakieś postępowanie sprowokowali to Boże łaskawe spojrzenie, no to chcemy tak robić, tak? Bo po prostu chcemy tej Bożej łaski. My wiemy, że tego potrzebujemy. I wiemy, że to jest sprawa życia i śmierci. No w przypadku ludzi wierzących nie wiecznego, bo to już mamy załatwione, ale nawet naszej egzystencji tu, tak? Ja potrzebuję Bożej łaski. Ja chcę się Bogu podobać, żeby Bóg na mnie spojrzał łaskawie. Zresztą tu jest właśnie fantastyczny obraz tych fig. Po pierwsze widzimy kontrast, tak? Bóg mówi, to nie jest tak, że trochę lepsze figi i trochę gorsze figi. Nie, tutaj jest wyraźnie podkreślone. W trzecim wierszu Pan się pyta, co widzisz? Jeremiasz mówi figi. No i jakie są te figi? Dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe. Czyli to nie jest tak, że to jest trochę lepiej, trochę gorzej. Nie. Jest albo, albo. Tak? Albo okazuje Bóg łaskę, albo powstrzymuje Bóg łaskę. To jest sprawa życia i śmierci. I fajny jest ten obraz właśnie tych fig, które jedne są bardzo dobre, drugie są bardzo złe i Bóg tak jakby patrzy, Bóg mówi, ja patrzę na te figi, tak? Ja patrzę na was tak, jak człowiek by patrzył na te figi. I możemy sobie to wyobrazić, że mamy, no fig może nam niełatwo jest sobie figi wyobrazić, bo może część z nas nie widziała w ogóle figi na oczy, poza taką figą, jak to się kiedyś pokazywało dzieci, a figę z makiem dostaniesz, tak? Ale takich prawdziwych fig to żeśmy może, no, niektórzy z nas nie widzieli, możecie sobie na internecie, teraz wszystko na internecie można zobaczyć, nawet figę, więc można sobie potem zobaczyć, natomiast możemy sobie wyobrazić inny owoc, nam bardziej jakiś taki no, znajomy, tak? Czyli nie wiem, jabłko, śliwkę, gruszkę. I wyobraźcie sobie, macie dwa pojemniki czy dwie skrzynki owoców, tak? I w jednym są takie po prostu super, a w drugim takie, że idziemy włożyć rękawiczki nawet, żeby to wyrzucić, bo po prostu to wszystko się już rozlatuje, rozpada, śmierdzi, gnije i coś tam wyłazi w dodatku z tego jeszcze, prawda? Nawet nie chce się patrzeć na to. Natomiast jak widzimy takie ładne owoce, to człowiekowi aż się po prostu sama buzia śmieje, tak? Do tego. Tak, z takim upodobaniem i od razu czujemy smak tego owocu, prawda? Po prostu to, ten dobry owoc, taki świeży, dobry owoc wywołuje taką radość. To jest coś fajnego, bo my chcemy to zjeść, tak? Jeszcze możemy to zjeść i to... Co prawda teraz jest tak, że czasami coś pięknie wygląda, a ze smakiem to już gorzej, no ale w tamtych czasach jeszcze takich rzeczy nie znali, więc jak coś ładnie wyglądało, to ta figa prawdopodobnie była naprawdę smaczna. I tak jakby Bóg patrzy na pewnych ludzi i sprawia mu to przyjemność, po prostu. Sprawia mu to przyjemność. Także to nie chodzi o to, żeby zarabiać na Bożą łaskę, to nie chodzi o to, żeby wyłudzać jakoś podstępnie Bożą łaskę, tak? Teraz ja podszyję się pod taką figę i Bóg będzie na mnie łaskawie spoglądał. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sprawiać Bogu przyjemność, kiedy On będzie na ciebie patrzył. I to Boża przyjemność, możemy powiedzieć, prowokuje Bożą łaskę. Zresztą u nas też tak jest. Jeżeli coś jest przyjemne, to dla nas, to my jesteśmy bardziej skłonni do jakichś ustępstw ku temu. To tak jak z dziećmi. Dziecko może być najgorszym urwisem, ale jak potrafi się ładnie uśmiechnąć, prawda, ładnie się jeszcze tak zachowa, tu coś powie tego, to najgorszy urwis i on po prostu, można powiedzieć, serce mięknie, tak, i człowiek się uśmiechnie do takiego urwisa i więcej mu wybaczy. A jeżeli jest inny, który może nawet źle nie postępuje, ale to ponure, takie skrzywione, prawda, to inaczej człowiek podchodzi. Jeżeli coś jest przyjemne, to jesteś bardziej skłonny też okazać temu łaskę. Znamy te wszystkie mechanizmy na naszym ludzkim poziomie. I to nie jest nic dziwnego, bo jeżeli jesteśmy stworzeni na Boży obraz, to jest normalna rzecz, że to, jak Bóg funkcjonuje, w pewnym stopniu ma odzwierciedlenie w naszym funkcjonowaniu w życiu. Więc możemy coś sobie z tego wyobrazić. I tutaj mamy taki obraz Boga, który patrzy na nas, patrzy na ludzi, w tym przypadku na Izraela, ale te zasady możemy bezpośrednio odnieść. I spojrzenie na jedną grupę ludzi wywołuje odrazę, spojrzenie na drugą grupę ludzi wywołuje taki błogi uśmiech zadowolenia, przyjemności i w rezultacie tak, ja chcę im okazać łaskę. Więc jeszcze raz, dobrze byłoby wiedzieć, dlaczego Bóg spogląda łaskawie. Dlaczego, co wywołuje w Bogu przyjemność, kiedy patrzy na nas? Bo możemy mówić o nas tutaj. Więc zobaczmy, jaki był kontekst całego tego widzenia. Mamy co nieco powiedziane w pierwszym wierszu tego 24 rozdziału, że było to po wzięciu przez Nebukadnezara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami, i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. Oczywiście większość z nas kojarzy historię tego okresu Izraela. Jeżeli nie mamy czasu teraz, żeby się w to wgłębiać, jeżeli ktoś jest ciekawy, to nawet tutaj w tym wierszu są odnośniki, na przykład do drugiej księgi królewskiej, 24 rozdziału. Tam to wszystko jest dużo szczegółowiej opisane. W każdym bądź razie większość z nas kojarzy, że Izrael został uprowadzony do niewoli do Babilonu. Prawda? W tym konkretnym przypadku to słowo Izrael odnosi się już tylko do Judy, części Beniamina. Bo ta północna część tego Izraela, czy to północne królestwo Izraela, zostało już stosunkowo wcześniej uprowadzone do innej niewoli, prawda? A teraz przyszedł czas na Judę i Bóg uprowadził Judę do niewoli babilońskiej. Natomiast jak się szczegółowo czyta tę historię, to widzimy, że to nie było jedno uprowadzenie. To nie było tak, że przybył król babiloński, wszystkich zapakował i zabrał do niewoli. Tam były przynajmniej trzy etapy, w których król babiloński wysyłał, on sam osobiście też, wiecie, no król się nie zajmował tym, że przyszedł do Izraela i wyciągał tam gdzieś z domów i do niewoli. On wysyłał swoich przywódców, dowódców z oddziałami wojska i oni po prostu zabierali. Najpierw tych, potem tych i tak dalej. I to był już czas, to widzenie miało miejsce po tym, jak poprzednim razem już część ludzi do Babilonu została zabrana. Między innymi król judzki, na jego miejsce król babiloński ustanowił kogoś innego królem w Judzie, więc no, w tym czasie królem był Sedekiasz, to już był taki, wiecie, król. No, no był król, tak, ale ustanowiony przez Nebukadnezara, więc no, żadnej mocy wielkiej nie miał. Część tych ludzi uzdolnionych, rzemieślników, fachowców, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, król babiloński zabrał do Babilonu i oni już tam byli w Babilonie. A część została jeszcze w Jeruzalemie pod wodzą tego Sedekiasza. Boży plan był taki, i o tym często w Księdze Jeremiasza czytamy, żeby cały naród izraelski poszedł do tej niewoli babilońskiej. Oni po prostu już sobie tak nagrabili, byli na takim etapie relacji z Bogiem, że Bóg im wyraźnie powiedział, już za późno dla was, żebym ja was uchronił przed tą niewolą. Musicie już ponieść konsekwencje swojego postępowania. I najlepsze, co dla was teraz, to jest zapakować się i iść do niewoli babilońskiej. I jednym z głównych proroctw, poselstw, jakie Jeremiasz miał dla tego ludu, było właśnie to. Zobaczcie w 27 rozdziale, parę wierszy przeczytamy, tak żebyście wiedzieli, jaki był kontekst tego. W 27 rozdziale Księgi Jeremiasza, w 12 wierszu czytamy tak. A do Sedekiasza, króla judzkiego, tego, który był aktualnie tym królem w Jerozolimie, rzekłem dokładnie te same słowa. Poddajcie wasze karki pod jarzmo króla babilońskiego i służcie jemu i jego narodowi, a będziecie żyli. Bo ten Sedekiasz się zbuntował w pewnym momencie. Król babiloński, Nebukadnezar, ustanowił go królem w Judzie, w Jerozolimie, a jemu coś odbiło, mówiąc tak kolokwialnie, i po prostu sobie wymyślił, że on będzie teraz niezależny od króla babilońskiego. Tamten zajął już cały te terytorium, aż pod Egipt już podchodził, a temu się ubzurało, że on w Jerozolimie będzie królem, tak? I się zbuntował. No to jak się zbuntował, no to król babiloński przysłał kolejne wojsko i miał miejsce kolejne oblężenie Jerozolimy właśnie. W tym czasie, kiedy ten Jeremiasz tam siedział w Jerozolimie, Jerozolima była już oblężona i Jeremiasz powtarzał ciągle, poddajcie się królowi babilońskiemu. Poddajcie się królowi babilońskiemu. To jest teraz Boża wola dla was. To nie jest czas, żebyście wywalczyli. To było jasne, wyraźne przesłanie. Oczywiście jak czytacie te kolejne fragmenty, wiersze, ja nie będę teraz już otwierał, ale reakcja Sedekiasza, chociaż sam Sedekiasz to taki był, on tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. On sam nie wiedział, co ma zrobić, tak? Ale była bardzo silna frakcja wśród tych dostojników jego, którzy mówili, my się nie będziemy poddawać, my będziemy walczyć. Nawet Jeremiasza wtrącili do więzienia za to, że on taką dywersję tam siał, tak? Czynił w tej Jerozolimie. Wprost mówili, zabij tego Jeremiasza, który mówi, poddajcie się królowi babilońskiemu. No wiecie, to tak jakby podczas walk o Warszawę w 1939 ktoś chodził po ulicach i mówił, poddajcie się Niemcom, tak? No, no jak długo by pożył? Szybciutko by go załatwili, bo my się nie poddamy, tak? My będziemy walczyć. Tylko tu różnica była taka, że to było Boże poselstwo. I Bóg mówił, poddajcie się Babilończykom, ale Sedekiasz ulegał bardziej temu swojemu otoczeniu, które mówiło, nie poddamy się Babilończykom. Będziemy tu siedzieć, będziemy tu walczyć. I teraz taki jest historyczny kontekst tej wypowiedzi odnośnie tego widzenia z tymi figami. I Bóg mówi, na tych, którzy poszli do Babilonu, ja spojrzę łaskawie. Na tych, którzy, jak w 8 wierszu czytaliśmy, są z Sedekiaszem, z jego książętami, tymi, którzy pozostali w tej ziemi i tymi, którzy się osiedlili w Egipcie, bo część do Egiptu uciekła, nie chciała iść do Babilonu, to z nimi będzie tak jak z tymi złymi figami. Czyli mamy kontekst tych dwóch grup. I teraz, no, my żyjemy w innej rzeczywistości, tak? Ale jak możemy to przełożyć na nasze życie? Kiedy my możemy w analogicznej sytuacji liczyć na Boże przychylne spojrzenie, na to, że Bóg patrzy się na nas z przyjemnością? Sytuacja jest dość oczywista. Tak? Bóg miał pewien plan dla Izraela na ten czas, na ten moment i wyraźnie ten plan im objawił. I oczekiwał, że oni się poddadzą po prostu pod ten plan. Czyli Bóg łaskawie patrzy na tych, którzy się poddają pod Bożą wolę. Na dany czas, na dany moment ich życia. I można powiedzieć, kuriozum tej sytuacji polegało na tym, że wydawać się mogło tym ludziom, iż ta Boża wola jest zupełnie sprzeczna z tym, co powinno być Bożą wolą. No przecież Bóg powinien chronić Jerozolimę. Przecież Bóg powinien chronić swój lud. Przecież Bóg powinien zrobić wszystko, żeby jego lud nie poszedł do niewoli. Ale w tym momencie, na ten czas, Bóg uznał, że jego lud musi iść do niewoli. Na ten czas. Bo wiemy, że kilkaset lat wcześniej, no może nie aż kilkaset, ale nie ponad 100 lat, około 100 lat wcześniej, była inna sytuacja, kiedy Jerozolima też była oblężona przez Syryjczyków i była bardzo podobna okoliczność. Po ludzku nie mieli szans. Ale wtedy Bóg powiedział przez innego proroka, innemu królowi, nie wejdzie tutaj król pogański. Ochronię Jerozolimę. I ochronił Bóg Jerozolimę. W tamtym czasie Bożym planem było zachować Jerozolimę jeszcze na jakiś krótki czas. W tym momencie Bożym planem było wysłać Jerozolimę do niewoli. Więc oczywiście potrzebna jest mądrość w rozpoznaniu Bożej woli. Nie chodzi o to, że zawsze Boża wola jest dokładnie taka sama. Czasami Bóg oczekuje tego, czasami Bóg oczekuje czegoś zupełnie innego. Czasami Bóg oczekuje tego, żebyś stał i walczył przeciwko czemuś. Czasami Bóg oczekuje tego, żebyś się po prostu poddał czemuś. To jest zupełnie inny temat. Natomiast tutaj kwestia jest o tyle jasna, że Bóg to Izraelitom wyraźnie powiedział. Sedekiasz i ci książęta nie mogli powiedzieć, no ale my tak naprawdę nie wiemy. Przecież wcześniej król Hiskiasz się modlił i Bóg ochronił Jerozolimę. Tak? Więc może my też mamy się tutaj trzymać, aż Bóg ochroni Jerozolimę. Tu w ogóle nie było takiej kwestii, bo Bóg przez Jeremiasza powiedział wyraźnie. Więc nie mówimy tu o sytuacjach, kiedy ty nie wiesz, co masz zrobić. Albo jeszcze nie wiesz, co masz zrobić. Mówimy o sytuacjach, kiedy ty dokładnie wiesz, jaka na ten dzień, na ten czas jest Boża wola dla twojego życia. Czego Bóg od ciebie oczekuje? Co ty powinieneś zrobić? I może być, że to jest coś, co wydaje się tobie, że to powinno, że Bóg powinien czegoś innego oczekiwać ode mnie. Bóg powinien mi może inaczej błogosławić. Może po co ta choroba? Może po co te problemy? Może po co te trudności w pracy? Może po co to, tak? Raczej czegoś innego powinienem od Boga oczekiwać. Ale to jest czas, kiedy Bóg ma coś takiego dla ciebie przygotowane i jeżeli wiesz, że to jest Boży plan, jeżeli wiesz, że to jest coś, przez co Bóg chce, żebyś ty przeszedł, to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu się temu poddać. Po prostu powiedzieć, Boże, tak, ja w takim razie wypełnię twoją wolę. Tak jak dla tych ludzi, którzy tutaj byli w tej Jerozolimie, Bóg tu określa tych ludzi jako te złe figi. Ale oni mogli stać się tymi dobrymi figami. Jeszcze w tym momencie mieli możliwość. Jeszcze przez proroka Jeremiasza Bóg ich napominał. Mógł Sedekiasz i książęta przyjść i powiedzieć, dobrze, Boże, chcemy to zrobić. Chcemy poddać się pod Twoją wolę. I dołączyliby do tych, na których Bóg patrzył łaskawie. Ale oni powiedzieli nie. My nie chcemy postąpić według Bożego Słowa. I na to, na takie podejście, na takie postawienie sprawy, Bóg nigdy łaskawie nie patrzył. Bóg nigdy łaskawie nie patrzył. Mamy w Biblii sytuację, kiedy ludzie mieli wątpliwości co do Bożej woli. Kiedy ludzie mieli pytania co do Bożej woli. Ale nigdy łaskawie Bóg nie patrzył na osoby, które wyraźnie, wiedząc, czego Bóg od nich oczekuje, mówiły nie. My mamy swój pomysł. Sam Jeremiasz jest bardzo dobrym przykładem tego, kiedy Bóg kazał mu robić czasami rzeczy, które nie miały sensu. Na przykład kupić pole jakieś, prawda? Gdzieś tam, gdzie Babilończycy już wszystko zajęli. I on to zrobił, ale przyszedł potem do Boga w modlitwie i powiedział: Boże, to nie ma sensu. Dlaczego ja mam coś takiego robić? Każesz mi robić rzeczy, które się, jak ktoś mówi, kupy nie trzymają. To wszystko się, to po prostu na głowie jest postawione. I Bóg mu cierpliwie wyjaśnił, tak? Nie zdenerwował się na niego i powiedział: cicho bądź, masz robić, co ja mówię i koniec. Nie, Bóg mu wyjaśnił, Bóg mu wytłumaczył. Masz wątpliwości? Zwracaj się do Boga. Ale nigdy nie podchodź do Boga na zasadzie: ja tego nie zrobię. Nie podoba mi się to, nie zrobię i już. Bo wtedy włazisz do tego kosza z tymi figami, które są tak złe, że się do niczego nie nadają. Natomiast jeżeli masz podejście takie, że ty chcesz być w Bożej woli, chcesz wykonać Bożą wolę, jesteś osobą, na którą Bóg patrzy łaskawie. A jak w pierwszym wierszu tego 24 rozdziału jest podkreślone, i też jest to ciekawy obraz, gdzie stały te kosze z tymi figami? Gdzie one stały? Przed świątynią Pana. I jedni, i drudzy stali przed Panem. I jedne figi, i drugie figi były przed Panem. Na jedne patrzył i na drugie patrzył. I potem, tak jak czytaliśmy w tych kolejnych wierszach, z jednymi coś planował zrobić i z drugimi coś planował zrobić. W jednych odmienić serce, odmienić los, sprowadzić z powrotem do tej ziemi, drugich zniszczyć, wytępić aż do całkowitego unicestwienia. Prawda jest taka, że Bóg i tak wykona swoją wolę. To, co też często tutaj podkreślamy w czasie kazań. Ludzie to mówią stąd, z tego miejsca. Bóg i tak wykona swoją wolę. Bóg i tak wykona swój plan. To, czy się poddasz pod ten Boży plan, czy wypełnisz tą Bożą wolę, to dla ciebie ma znaczenie. To ty odniesiesz korzyść z tego, że Bóg na ciebie łaskawie spojrzy, bo tak naprawdę nic większego cię nie może spotkać. Boże łaskawe spojrzenie. Bo ono będzie ku dobremu, ku dobru twojemu. Albo Bóg wykona wolę ku zniszczeniu ciebie w twoim życiu. Jeśli będziesz okoniem stawał, jak to się mówi, na sztorc, prawda? Ja tego nie zrobię. I tak stoisz przed Panem. I tak Bóg ma jakiś plan co do ciebie. I w ten sposób przyniesiesz Bogu chwałę. Ale o ile lepiej jest, tak jak nawet wczoraj mówiliśmy na spotkaniu dla mężczyzn, był temat Bożej chwały, prawda, poruszany, o ile lepiej jest sprawiać Bogu przyjemność. Sprawiać Bogu coś, co jest miłe. Często Biblia mówi, że miłą jest rzeczą. W moich oczach Bóg mówi to i to. Lepiej jest wykonać Bożą wolę. Więc my jako Boże dzieci, słuchajcie, powinniśmy mieć takie podejście w swoim życiu, że kiedy znamy Bożą wolę, kiedy wiemy, że coś jest słuszne, kiedy wiemy, że coś, czegoś Bóg od nas oczekuje, po prostu powinniśmy to zrobić. Chociaż może się czasami to wydawać dziwne. Może się wydawać to takie, które no, nie pasuje do naszego wyobrażenia co do planu, jaki Bóg ma dla naszego życia. Inaczej to sobie wyobrażaliśmy. Ale jeśli Bóg coś pokazuje, jeśli Bóg wyraźnie mówi ci, to jest mój plan dla ciebie. To jest coś, czego ja od ciebie chcę teraz. A czasami jest po prostu tak, że nawet nie mamy możliwości manewru. Bóg nas wprowadza w jakąś sytuację i oczekuje, że się po prostu temu poddamy. Oczywiście zawsze możemy, jak to się mówi, kopać, wierzgać, prawda, i starać się nie wiadomo co robić, ale znacznie lepiej jest pogodzić się z Bożą wolą. Ci ludzie, którzy udali się do Babilonu, oni po prostu pogodzili się z Bożą wolą. Chociaż może też wśród nich byli ludzie, którym się to nie podobało. Myślę, że w większości się to nie podobało. Ci natomiast, którzy mieli wybór, oni zaczęli stawać o konie. Oni zaczęli się buntować przeciwko Bogu. Więc to, co jest ważne tutaj, jeśli chodzi o ten fragment. Bóg mówi do Jeremiasza, mówi do ludzi, którzy są w Jeruzalemie, nie wierzgajcie przeciwko mojej woli. Apostoł Paweł to zrozumiał. Jak on w jednym miejscu używa takiego wyrażenia, mówi, że Bóg pokazał mu próżno ci przeciw ościeniowi wierzgać, tak? Mówi, ja mam jakiś plan, Pawle, dla ciebie. I on to sobie uświadomił. No, Paweł był osobą, która potrzebowała czegoś ekstra, tak? Tam nie wystarczyłby widzenie fig najprawdopodobniej. On musiał dostać światłem, latarką po oczach, tak? Spaść na ziemię, zaniewidzieć i tak dalej. No tego potrzebował. Bóg wie, czego ktoś potrzebował. Ale zrozumiał, o co chodziło. I potem w swoim świadectwie mówił. Bóg mi jasno pokazał. Nie ma sensu wierzgać przeciwko ościeniowi. Nie ma sensu wierzgać przeciwko temu Bożemu planowi. I Bóg mówi tutaj tym ludziom, ja będę patrzył łaskawie na tego, kto poddaje się mojej woli. Poddanie się Bożej woli, poddanie się Bożemu planowi w naszym życiu sprawia Bogu przyjemność. A szczerze mówiąc, nawet trudno jest to sobie wyobrazić, że my jako ludzie moglibyśmy w jakiś sposób Bogu sprawić przyjemność. My na nic nie zasługujemy, my nic nie jesteśmy w stanie wymusić od Boga, nic nie jesteśmy w stanie wytargować od Boga, my nie jesteśmy w stanie jakiejś zapłaty od Boga oczekiwać, bo po prostu nie nadajemy się do niczego. A jednak pewną przyjemność możemy Bogu sprawić. Taką, że patrzy łaskawie na nas. I ten fragment pokazuje, że będziesz przyjemny dla Boga, twoje życie będzie przyjemne dla Boga, jeśli będziesz poddawał się pod Jego wolę. Jeśli będziesz miał nastawienie takie, Boże, jeśli Ty mi coś pokażesz, jeśli Ty pokazujesz coś, co jest słuszne, co ja mam zrobić, to ja to zrobię. To ja chcę być posłuszny Twojej woli. Ja chcę postępować według Twojego planu dla mojego życia, według Twoich priorytetów, według Twoich zasad, według tego, co Twoje słowo mówi, że Tobie się podoba. I wtedy jesteśmy tymi dobrymi figami. Wtedy wywołujemy ten uśmiech zadowolenia, mówiąc obrazowo, na Bożej twarzy. I obyśmy takimi byli. Obyśmy takimi osobami byli. Obyśmy byli w tym koszu tych dobrych fig, żeby Bóg spoglądał na nas łaskawie. Amen. Powstańmy i będziemy mieli teraz czas na modlitwę.